Tylon notował wszystko. Pisał szybko, zupełnie nie zwracając uwagi na drażniący ucho dźwięk gęsiego pióra skrobiącego po pergaminie. Nie chciał zgubić ani jednego słowa joannitów. Pekold, ten niższy, pochylał się nad ramionami Przemysła. Czubkami palców dotykał zsiniałej skóry króla. Wolfram przyświecał mu, podsuwając lampę oliwną.
Sińce pod pachami, wymamrotał Wolfram. Symetryczne.
Nie do końca, pokręcił głową Pekold. Spójrz na to. Duży, okrągły odcisk palca.
Rękawica?
Tak mniemam. Musiał być niższy od króla.
Tyron odchrząknął i spytał sucho.
Kto? Ten, kto go ciągnął.
Notariusz raz jeszcze chrząknął i dopytał.
Króla ciągnięto?
Tak, odparł Wolfram. Ciągnięto, był nagi, bo odcisk rękawicy jest wyraźny. O, tutaj.
Wskazał palcem na fragment sińca.
Tutaj widać najlepiej. Rękawica była okuta.
Mhm. Wybroczyny, skóra przecięta, odcisk palca, wszystko jasne.
Pekold szybko wyrzucał z siebie słowo po słowie. Notariusz z trudem panował nad zdenerwowaniem, zaprzeczył.
Nic nie jest jasne, po kolei, panowie.
Bracia,
poprawili go surowo joannici.
Bracia, proszę po kolei, co to znaczy, że króla ciągnięto? Jak? Czy żył wtedy?
Joannici wymienili się spojrzeniami i westchnęli. Pekold zawołał.
Sługa!
Z ciemności wychynął posługacz.
Rozbierz się, dobry człowieku,
rozkazał mu Pekold. Sługa gwałtownie pokręcił głową.
Nie mogę, składałem śluby. Panowie, ja nie mogę się obnażać przed nikim, wymamrotał zlękniony.
Tyron zamachał ręką. Nie trzeba. O tak, na ubranym mi pokażcie.
Więc jak ciągnięto króla?
O tak,
powiedział Pekold zręcznym kopniakiem, podcinając nogi posługacza. Ten upadł na plecy, a wtedy Wolfram chwycił go od tyłu pod ramiona i pociągnął po kamiennej posadzce.
Aj!
Jęknął posługacz, podkulając brodę do piersi.
Puść!
Krzyknął Pekold i rzucił się do leżącego na ławie ciała Przemysła. Wolfram za nim. Zgodnie, niczym według wyuczonego wzoru, podnieśli ciało i delikatnie przewrócili je na bok.
Poświeć!
Krzyknął Pekold do sługi. Ten podniósł się z posadzki, kuśtykając po lampę. Zabrał ją z pulpitu Tylona. Notariusz poczłapał za nim.
Oświeć tył głowy króla,
poinstruował Wolfram. Sługa wyciągnął przed siebie rękę z lampą, ale sam odwrócił twarz w cień, jakby się bał zwłok. Tylon z zapleców joannitów patrzył w stronę martwego króla, ale widział tylko jaśniejszy zarys ciała na ciemnej plamie ławy. 20 lat ślęczenia nad dokumentami w kancelarii Przemysła zniszczyło mu wzrok. Widział dobrze tylko w jasnym świetle i tylko z bliska. Musiał polegać na oczach i doświadczeniu braci szpitalników od świętego Jana. Pekold, ten o sylwetce zapaśnika, przesunął palcami po potylicy Przemysła.
Jest,
oświadczył, wykręcając głowę w stronę Tylona.
Jest strób, wszystko jasne.
Notariusz chrząknął.
Nie dla mnie, bracia.
Joannici westchnęli i Wolfram, który najwyraźniej miał więcej cierpliwości, wyjaśnił.
Nieprzytomnego króla chwycił pod ramiona osobnik o znacznej sile i ciągnął spory kawał. Gdybyśmy zgolili mu włosy, moglibyśmy oszacować, jak duży.
Nie,
zaprotestował gwałtownie Tylon.
Golić nie można. Królewskie ciało nie należy do nas, tylko do królestwa. To świętość.
Najwyraźniej nie było nią dla morderców, mruknął Pekold.
Tylon zagryzł wargi i dopytał.
A skąd pewność, że król był nieprzytomny? Może bronił się, wyrywał?
Bronił się ten sługa,
przerwał Tylonowi Pekold, wskazując ruchem barku w ciemność, w której stał posługacz.
I co zrobił? Podciągnął głowę do piersi, żeby nie uderzała o posadzkę. To odruch, każdy chroni głowę, a król ma na potylicy ślady otarć, więc jego głowa bezwładnie opadła do tyłu.
Racja,
przyznał zaaferowany Tylon.
Król musiał być nieprzytomny.
A dlaczego nie ciągnęli go, za wybaczeniem boskim, za nogi? Znacznie wygodniej ciągnie się nieprzytomnego za nogi. Jak mogę się domyślić, rzecz jasna, przy braku doświadczenia.
Celna uwaga. pochwalił notariusza Wolfram. Ale o tym później. Proszę zapisać, że gdy ciągnięto nagiego króla, był nieprzytomny.
Jannici ostrożnie ułożyli ciało z powrotem na plecach, a Tyron odebrał lampę z ręki sługi, szurając, podszedł do pulpitu i w zamyśleniu zanotował. W tym czasie Pekolt i Wolfram uważnie przebiegali palcami po ciele króla. Notariusz zerknął w stronę jaśniejącego w mroku zarysu zwłok. Przełknął ślinę i łzy, które dławiły mu gardło. Dla niego, jako dla człowieka, to lepiej, że nie dość wyraźnie je widział. Nagi i martwy król za życia był mu tak bliski, ale teraz jako królewski urzędnik musiał stanąć na wysokości zadania i odnieść się do pokrytego ranami ciała niczym do mapy, która musi doprowadzić go do zabójcy.
Wody?
Nieśmiałym głosem zaproponował sługa.
Nie, jeszcze nie.
Zdecydowanie odmówił Pekolt.
Ja poproszę. Zaschło mi w ustach. Bracia rozumieją.
Przepraszająco powiedział notariusz. Jannici nie odezwali się, pochłonięci oględzinami.
Ale ja miałem na myśli wodę do mycia, wyjaśnił posługacz.
Ach tak,
uciął Tylon. Potem ocknął się, wyrwał i padł na kolana,
oznajmił Pekolt.
Albo kazali królowi klęknąć, albo prosił o życie na klęczkach, domniemywał Wolfram, badając kolana Przemysła. Tak czy owak król klęczał na potłuczonym szkle, więc musiało to być już po napaści na niego, po walce, jaką stoczono z jego ludźmi w komnacie. Spójrz, rozorana skóra, przecięcia. Moim zdaniem walczył na kolanach. Nóż!
Pekolt, nie odwracając się od kolan martwego władcy, wyciągnął rękę.
No podaj nóż!
Posługacz nerwowo przerzucał narzędzia umieszczone na małym stoliku pod ścianą.
Biedak, pomyślał Tyron. Tam wcale nie ma światła.
Uzbroił swój głos w powagę i powiedział.
Przypominam, iż nie wolno nacinać ciała króla.
Wiem.
Odwarknął Pekolt, a Tyron uniósł oczy ku górze. Na ścianach kaplicy poruszały się chwiejne cienie. 6 nisko zatkniętych pochodni i blask lampy oliwnej Tylona ożywiały kamienne wnętrze ponurym widowiskiem krzyżujących się, wydłużonych i zniekształconych cieni. Nawet jego słaby wzrok pozwalał mu je widzieć. A może odwrotnie? Może właśnie słabość oczu notariusza sprawiała, iż te cienie widział tak wyraźnie? Z 2 pochylonych nad ciałem joannitów powstało 6 cieni złowieszczo poruszających się nad królem.
Jeszcze żył, powtórzył w myślach Tylon. Jeszcze żył, kiedy go ciągnięto, a potem walczył, bronił się na kolanach. Ach, ciemne, nienaturalnie długie ramię z nożem kieruje się w stronę króla, skłębiący się nad ciałem cieni wysuwa się wielka dłoń o palcach niczym macki pająka i chwyta ten nóż i ostrze wędruje ku piersi króla.
Chryste w niebiosach!
Wyrwało się na głos Tylonowi.
Mam!
Odkrzyknął Pekolt i ruszył z wyciągniętą dłonią ku niemu.
Mam, proszę spojrzeć. I niech królewski notariusz odnotuje, że w komnacie, w której walczył król, pito wcześniej wino z kielichów z niebieskiego szkła. Oto dowód.
Szpitalnik położył coś na pulpicie przed Tylonem. Notariusz chrząknął nerwowo i podniósł to coś, przybliżając do płomienia oliwnej lampy. Drobinka była nie większa niż szmaragd w naszyjniku świętej pamięci księżnej, tym, który miała na sobie w dniu, gdy rodziła królewnę Rikisse.
Och, Tylon tego dnia nigdy nie zapomni.
Niósł księżną na ramionach, schodami w górę ku jej komnacie, a ona śmiała się. Pod palcami wyczuwał ostre krawędzie oblepione czarną, gęstą mazią zaschniętej krwi. I choć wiedział, że to krew króla, odważył się ją zdrapać. Drobinka szkła zajaśniała w płomieniu lampy.
No tak,
potarł w zamyśleniu czoło.
Lecz cóż z tego wynika? Na dworze królewskim w Poznaniu używa się kielichów ze szkła barwionego na zielono, z przejrzystego jak górski kryształ. W Rogoźnie, gdzie dokonało się życie króla, kasztelan mógł używać kielichów z niebieskiego szkła, chociaż... Czy stać by go było na nie?
A może kielichy przyjechały wraz z królewskim taborem? Lecz kto nam to dzisiaj wyjaśni, skoro wszyscy towarzysze króla nie żyją, pomordowani jak i on?
Wszyscy? W głosie Wolframa zabrzmiała ledwie wyczuwalna nuta ironii.
Wiadomo, że żyje Michał Zaremba, a w karczmie dwie pieczenie, tu, przy poznańskim rynku, gadają też, że ciało Giermka króla Przemysła nie odnaleziono.
Tyron odchrząknął nerwowo.
Wiedział o tym. Wiedział i o wielu innych ponurych zagadkach, które wokół mordów rogoźnie krążą niczym te zwielokrotnione cienie na sklepieniu kaplicy.
Ludzie gadają różne rzeczy.
Nadał swemu głosowi barwę niefrasobliwą, mimo iż poczuł zimno w żołądku.
Nieszczęście to zdarzyło się ledwie 2 dni temu, a cała starsza Polska huczy. Co się dziwić, zamordowano króla.
Tok jego upozorowanej na zupełnie spokojną mowę przerwał ciężki odgłos kroków. Ktoś schodził do podziemnej kaplicy po schodach. Szczęknęła metalowa sztaba w drzwiach. Najpierw usłyszeli sapanie przechodzące w świst powietrza w czyichś starych i zniszczonych płucach. Potem skrzekliwy głos. Nim się odezwał, Tyron wiedział, do kogo należy.
Sędzia poznański Gniew, z rodu Doliwów. Notariuszu Tylonie, wysapał. Notariuszu Tylonie, czyście już skończyli swe dzieło?
Nie, sędzio, jeszcze nie.
Zaszurały kroki zmęczonych ciężkich nóg i w kręgu światła pojawiła się zwalista sylwetka otyłego mężczyzny. Obrzękłą dłoń przyciskał do piersi, jakby serce chciało mu wyskoczyć z piersi.
To źle, powiedział łapiąc oddech ze świstem, bo czasu macie już niewiele. Obrzęd pogrzebowy musi być przyspieszony.
Przyspieszony? Dlaczego, sędzio?
Pekult i Wolfram, pochyleni dotąd nad ciałem króla, wyprostowali się. Z mroku wychynął nawet posługacz ze sterczącą szarą czupryną. Ich cienie na suficie zatańczyły niespokojny, złowieszczy taniec. Sędzia z szurnięciem odwrócił się w stronę dębowej ławy. Spojrzał na leżące na niej ciało. W przeciwieństwie do Tylona stary Gniew miał dobry wzrok. Utkwił oczy w ciele Przemysła drugiego. Przeżegnał się i otworzył usta. Widział to, co wciąż ukryte było przed zawodnymi oczami Tylona. Jasne z góry, a zsiniałe od pleców zwłoki, na których czernią odbijały się kolana i przerażająca wielka rana na brzuchu, od piersi po pachwiny. Sędzia utkwił jednak wzrok wyżej, w białej twarzy króla okolonej przez mokre kasztanowe włosy. Otwarte oczy zmarłego patrzyły matowymi źrenicami wprost w sklepienie kaplicy, a na jego ustach widniał uśmiech.
Chryste Panie, powiedział sędzia Gniew. Król nasz uśmiechał się do swego zabójcy.
W komnacie, w której walczył król, pito wcześniej wino z kielichów z niebieskiego szkła. Zanotował notariusz Tyron i odkładając pióro zapytał.
Dlaczego ceremonia pogrzebu władcy ma być przyspieszona, sędzio?
Bo nieprzyjacielskie wojska wtargnęły w granice starszej Polski. Wysapał Gniew.
Władysław, książę kujawski, uciekł wraz z druhami na polowanie. Uciekł w zapusty i choć rozpoczął się już wielki post, jeszcze się nie odnalazł.
Bory w księstwie łęczyckim były przepastne. Mokradła i bagna, wreszcie ścięte lodem, sprawiały, iż gnali za żubrami wciąż dalej i dalej.
Każdy ustrzelony byk sprawiał, iż książę Władysław pragnął kolejnego.
Pawełek Ogończyk do mnie!
Krzyknął z końskiego grzbietu Władysław, przekładając pod pachą kołczan.
Pawełek!
Na kasztanowym wałachu podjechał do niego rudy młodzieniec w bobrowym kożuszku.
Mój książę?
Władysław zdjął rękawice i kołpek, przeczesał palcami mokre od potu włosy.
Pawełek, pojedziesz do Łęczycy, do księżnej pani.
Młodzian przywrócił oczami i zajęczał.
Książę, nie, jeśli mogę o coś błagać, to błagam, tylko nie to. Ja już byłem u księżnej pani, niech teraz naraża się ktoś inny.
Ale kto?
zafrasował się Władysław.
Wszyscy już byli po jednym razie. Szyżyk był, Chwał był, Polubion był.
Książę podjechał do ogończyka i poważnie spojrzał mu w oczy.
Czas na drugą rundę, synu.
Książę, pani nasza mnie zabije.
Właśnie, że nie. Kogo jak kogo, ale ciebie, Pawełku, nie zabije. Pojedziesz, zawieziesz Żuberka i powiesz, że pozdrawiam, miłuję, o zdrowie pytam i jak tylko będę mógł, to wrócę. Zapamiętałeś?
Klepnął młodego w ramię tak mocno, że Pawełek się zakrztusił.
No to w drogę, ogończyku. Księżna pani nie może dłużej czekać. I my też w drogę. Grać!
Błyskawicznie nałożył rękawice, nacisnął na czoło kołpak i gdy tylko zagrzmiał basowy dźwięk myśliwskich rogów, ruszył. Widział niebo, które zaciągnęło się siniejącym granatem chmur. Jednak czuł w kościach, że śnieżyca przejdzie bokiem i czuł, że dzisiaj czeka na niego wielki, stary żubr. Miał go upatrzonego. Stary byk z soplami lodu na brodzie. Pragnął go dorwać. Rulka, jego klacz, wstrząsnęła łbem i machnęła ogonem, jakby chciała powiedzieć: nie podoba mi się to. Władek nisko pochylił się nad jej grzbietem i położył brodę na szyi rulki. Klacz zmiękła i ruszyła przed siebie. Książę, słysząc w oddali pochukiwania swoich tropicieli, a za sobą tętent koni trzech braci Doliwów i reszty swej świty, pognał w bór. Przez chwilę pomyślał o Jadwidze. O Jadwini. Jego żona była kobietą, która najchętniej nie odstępowałaby go na krok. Czy wszystkie takie są? Nie wiedział. Nie miał żadnego, poza księżną żoną, doświadczenia z kobietami. I raczej mu tego nie brakowało. Jeszcze teraz, kiedy Jadwiga była ciężarna, kiedy rozwiązanie miało nastąpić lada dzień, po co on jej? No przecież w rodzeniu nie pomoże. A te kaprysy, te humory, te płacze na zawołanie, to nie na jego nerwy. No po prostu nie miał pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Nie chciał uchodzić za nieczułego męża, za jakiegoś dzikusa, więc wolał dla dobrej Jadwini wyjechać. Czyż tak nie lepiej dla wszystkich? Ona urodzi, on wróci. Oczywiście urodzi syna. Miał już dla niego upatrzone ładne imię. Bolesław. Po ojcu Jadwini, księciu starszej Polski, po ukochanym stryju Władysława, księciu krakowskim i po rzecz jasna, pierwszym królu. A co? Jak pierworodny, to niech wie od dzieciaka, jaka przyszłość mu przeznaczona. Tuż nad jego głową gruchnęło.
Jasna cholera, piorun! Wrzasnął. Burza? Burza śnieżna, książę! Wydarł się Szyżyk.
W tej samej chwili ołowiane niebo rozświetliła błyskawica, a w jej blasku zobaczył tuż przed sobą lecącą w poprzek drogi sosnę. Zdał się już tylko na rulkę. I się nie zawiódł. Rulka, zamiast gwałtownie skręcać, odskakiwać w bok, jak uczyniłaby to większość szkolonych koni, przeskoczyła przez pień. Jakimś sobie tylko znanym końskim zmysłem znalazła przerwę między gałęziami i po prostu przesadziła przeszkodę. Zrobiła jeszcze kilkadziesiąt kroków, nim wyhamowała.
Ty to masz szczęście, dziewczyno!
Poklepał ją po szyi i natychmiast zawrócił sprawdzić, co z jego ludźmi. Grzmoty odeszły gdzieś dalej, ale z nieba zaczął walić śnieg.
Niewiele było widać.
Dojechał do zwalonej sosny. Słyszał ich nawoływania po drugiej stronie.
No, rulka, musimy tam wrócić.
Namawiał klacz do powtórzenia skoku, ale ona zacięła się. Wstrząsała głową i stanowczo odmawiała współpracy. Zresztą nie pierwszy raz. Geniusz rulki mieścił niestety w sobie i jej paskudny charakter.
Szyżyk!
Krzyknął, krążąc wokół rozcapierzonych gałęzi zwalonej sosny i próbując coś wypatrzyć w tnącym w twarz gęstym śniegu.
Chwał! Polubion! Książę!
Usłyszał zza gęstych gałęzi głos.
Książę żyje? Ja tak, a wy? My też! Tylko Szyżyka nie możemy znaleźć, jechał pierwszy! A koń? Co? Koń! Czy jest gdzieś jego koń? Nie, nic nie widać!
Rulka! Jeszcze raz ścisnął jej boki kolanami pytająco.
Nie to nie. Ty to byś właśnie źrebie zostawiła, a ja nie mogę porzucić druhów, więc stój tu i czekaj na Władka, rozumiesz?
Klacz mieliła pyskiem, jakby żuła. Zeskoczył. Uwiązywanie rulki nie miało sensu, ona tego nie znosiła.
Tu stój.
Pokazał jej zaciszne miejsce między konarami, a sam padł na kolana i przeczołgał się pod pniem.
Książę Władysław!
Po drugiej stronie wpadł wprost w objęcia Chwała.
We własnej osobie.
potwierdził, przecierając zasypane śniegiem oczy.
Pod pniem go nie ma. Skąd, książę? Przelazłem, to sprawdziłem. Musiał go koń ponieść w las. Trzeba rozpalić pochodnie i szukać.
W tej samej chwili usłyszeli nawoływanie z głębi boru po prawej stronie.
Doliwa! Liwić!
Odkrzyknął na zawołanie chwał i po chwili dostrzegli zaginionego. Szedł, prowadząc konia za uzdę.
Ale nie wyszedł z boru sam.
Obok niego było trzech pieszych, w płaszczach i z bronią, bez koni.
Krzyżyk!
Zawołał Władysław.
Napędziłeś nam strachu. Kogo do nas prowadzisz? Rycerzy!
Roześmiał się najstarszy z braci Doliwów.
Ale jak się sobie przedstawialiśmy, to grzmiało, więc może powtórzą.
Polubion i chwał, jak na zawołanie, położyli dłonie na rękojeściach puginałów. Trzech obcych rycerzy w książęcym lesie to jest powód do zastanowienia. Władysław poprawił kołpak i osłonił dłonią oczy przed ostro zacinającym śniegiem. Dwaj z przodu byli rośli, nie pierwszej młodości, ale i nie starzy, tyle że ich twarze były nieogolone, przez co wyglądali na zaniedbanych. Trzeciego nie było dobrze widać, trzymał się z tyłu. Jednak gdy podeszli bliżej, ci dwaj rozstąpili się, robiąc miejsce tamtemu. Władysław zamarł. Naprzeciw niego stanął mężczyzna jego wzrostu.
Grunhagen,
przedstawił się, patrząc księciu prosto w oczy.
Niemiec?
Zapytał Polubion. Bawarczyk, odpowiedział złamanym akcentem przybysz.
Wracamy z towarzyszami z zimowej rejzy.
Przyjaciele zakonu? Chciał uściślić chwał.
Wędrowni rycerze. Byliśmy z krzyżowcami na rejzie na Litwinów.
To nie są krzyżowcy, to krzyżacy, poprawił go Polubion.
Wybacz, rycerzu, słabo mówię po polsku, powiedział Grunhagen.
Władysław nie mógł przestać patrzeć na przybysza. Po raz pierwszy w życiu widział rycerza, któremu patrzył prosto w oczy bez unoszenia głowy. To go tak przykuło, iż nawet nie bardzo interesował się tym, co ten Grunhagen ma do powiedzenia. Chłonął jego muskularną sylwetkę, brudny zarost na policzkach, żelastą dłoń, którą przytrzymywał płaszcz na piersi. Oczywiście Władysław żył tak, jakby wszystko było w porządku. Odkąd skończył 16 lat, zaczął oswajać się z tym, że już raczej nie urośnie, że większość dorosłych mężczyzn będzie na niego patrzyła z góry. Miał więc prawie 20 lat, by to do niego nazbyt dobitnie dotarło. Nie, żeby się z tym godził, ale jakoś z tym żył. I oto teraz, w środku boru, w śnieżnej burzy, spotyka rycerza, który jest tak samo niski jak on.
A dokąd teraz zmierzacie? I gdzie wasze konie?
Chwał, w przeciwieństwie do swego księcia, nie tracił głowy z powodu spotkania małego rycerza.
Chcieliśmy dotrzeć do Łęczycy, do kolegiaty w Tumie, powiedział Grunhagen, patrząc księciu prosto w oczy. Burza zastała nas na popasie, konie zerwały się, słudzy pobiegli za nimi w las. Ale za to złapaliśmy konia waszego towarzysza, pana Szyszka.
Szyżyka,
poprawił chwał. Grunhagen rozciągnął usta w czymś w rodzaju uśmiechu i powiedział.
To imię czy przezwisko? Bo pierwsze słyszę. Świętego Szyszka też chyba nie ma, albo coś przeoczyłem w litanii do wszystkich świętych. Daj mu spokój, bracie.
Wziął przybyszów w obronę Szyżyk.
Konia mi znaleźli i oddali.
Tak było, potwierdził Grunhagen. My się przedstawiliśmy grzecznie. A z kim mamy przyjemność?
Chwał spojrzał pytająco na brata. Ten rozłożył ramiona przepraszająco.
No, nie zdążyłem powiedzieć, panie Grunhagen, towarzysze, zegnijcie kolano przed księciem kujawskim Władysławem.
Grunhagen gwizdnął z podziwem i klęknął, schylając głowę. Klęknął przed Władkiem, a ten pomyślał, że przybysz musiał o nim słyszeć, bo w przeciwnym razie zgiąłby kolano przed którymś z jego druhów, co się zresztą nieraz zdarzało.
Zaszczycenie wielkie, mówił Grunhagen do śniegu. Wstańcie, powiedział książę. Ja wprawdzie jeszcze nie jadę do Łęczycy, ale zapraszam was do myśliwskiego dworu, tu nieopodal. Bądźcie dziś moimi gośćmi, bo polowanie i tak już przepadło.
Wstydził się przyznać, że chce napatrzeć się jeszcze na tego człowieka i żal mu stracić taką okazję. Poza tym ostro zacinała śnieżyca. Stary żubr pewnie już dawno zaszył się w jakimś mateczniku czy też innym miejscu, gdzie chowają się żubry, a Władysław zmarzł.
Grzane piwo!
Przywitał gości Maciej, pełniący rolę stolnika i cześnika jednocześnie, gdy po krótkim czasie dotarli do dworu, a w ich nozdrza wdarł się zapach pieczonego mięsa. Modrzewiowe ściany dworzyska obwieszone były trofeami. Łopaty Danieli, potężne wieńce jeleni, skóry dzików i niedźwiedzi. Środkiem dużej izby biegło palenisko z rusztem, na którym kończyły się piec dwa potężne żubrze combry. Po obu jego stronach stały zarzucone błamami futer ławy. Tu książę i jego kompanii odpoczywali po łowach. Władysław zasiadł wygodnie, wypił duszkiem pierwszy kubek piwa i powiedział:
Zatem zmierzacie do kolegiaty w Tumie. To pech, bo kolegiata jeszcze nie odbudowana po pożarze. Nie wspomnieli wam, krzyżacy, o napadzie Litwinów na Tum?
My właśnie w tej sprawie, odparł Grunhagen.
Władysław przypatrywał mu się chciwie. Rycerz miał jasne, teraz brudne włosy odgarnięte do tyłu. Odsłonięte wysokie czoło przecięte kilkoma głębokimi zmarszczkami, nieduży i niezbyt kształtny nos, policzki i brodę pokryte nierównym zarostem i coś, co przykuwało wzrok. Intensywnie zielone oczy pod jasnymi, krzaczastymi brwiami. Na jego towarzyszy książę nie zwracał uwagi. Odnotował jedynie, że siedzą obok. Piją jego piwo, jedzą jego chleb i mięso upolowanych parę dni temu żubrów. Niech sobie jedzą, na zdrowie. Zaciekawiam się, odparł książę, choć ostrzegam, iż ten napad to nie jest sprawa dla nas miła.
Nie było mnie wtedy w księstwie. Walczyłem o Kraków.
Wyprostował się, mimowolnie kładąc dłoń na podwójnym łbie herbowej bestii na piersiach. Gość wyciągnął spod kaftana coś niedużego, owiniętego w kiepskiej czystości materię. Ucałował z uszanowaniem i położył przed Władysławem. Książę czubkiem palca odsunął materiał i zamarł. Uniósł na Grunhagena oczy.
Skąd to masz? Zapytał gwałtownie.
Bracia Doliwowie, Chwał, Polubion i Szyżyk pochylili się, by zobaczyć, co to takiego. Szyżyk przeżegnał się szybko.
Znalazłem u jednego Litwina, spokojnie odpowiedział rycerz. Pytam go, jak ty mnie, książę, skąd to masz? Bo dzikus był poganinem pełną gębą, cztery żony w komorze, a on że z wyprawy, zdobyczne.
To pytam go, z jakiej wyprawy, bo ja, choć na kosztownościach się nie znam dokładnie, mam wokół zmysł, by wiedzieć, że coś jest drogie albo tanie, stare albo nowe, pańskie albo chłopskie. Jak zobaczyłem ten krzyż, od razu wiedziałem, że stare, drogie i pańskie. A jeszcze w dodatku coś mi mówiło, że to może być i święte, albo nieco święte.
Ten Litwin tu był? Osobiście? Władysław poderwał się z ławy i zaczął chodzić jak zwierz po klatce.
Przyznał ci się? Powiedział, to ja podkładałem ogień pod kościół Najświętszej Marii Panny, świętego Aleksego? Pod kościół, w którym schroniły się kobiety z dziećmi u piersi?
Książę nagle dopadł do Grunhagena i złapał za kaftan, niemal unosząc.
Powiedział ci to?
Tak.
Zupełnie spokojnie potwierdził gość i Władysław puścił go równie gwałtownie, jak chwycił. Rabowali po omacku. Za późno zorientowali się, że podpalając kościół z ludźmi w środku, podpalają skarby. Więc zdzierali ze ścian i ołtarzy jak popadło przy wtórze płaczu tych niewiast i dzieci. Mówił Grunhagen bez większych emocji. Książę Władysław oddychał szybko, niemal sapał. Znał tę opowieść z relacji nielicznych ocalonych. Księstwo było wtedy pod rządami jego brata Kazimierza. Sam Kazimierz, ścigając Litwinów po napadzie, zginął. Rzucił się za nimi z małym oddziałem, brał wszystkich, którzy byli pod ręką. Nie patrzył, że siły najeźdźców były po wielokroć większe. Dopadł ich nad brzegiem rozlanej po roztopach Bzury. Wjechał konno w wodę, pierwszy. I pierwszy zginął. Jego Kazimierz. Jego wierny, kochany brat. powiedział ci to wszystko tak po prostu? Spytał Władysław, wyciągając rękę po krzyż. Srebrny, niewielki krzyżyk z czterema rubinami osadzonymi w ramionach wisiał przy głównym ołtarzu. Ich ojciec mówił, że to dar księcia Kazimierza Odnowiciela i za każdym razem, kiedy to słyszeli, jego młodszy brat prężył się. W głębi ducha marzył, że on też będzie takim odnowicielem.
Tak po prostu to kręcił i łgał, ale jak go przypaliłem, to powiedział, jak było.
Przypaliłeś go? Powtórzył w zadumie Władysław.
Tak, jakbym zabił, to by mi raczej nic nie powiedział. I skąd wówczas miałbym wiedzieć, gdzie krzyż zwrócić?
Gdzie on teraz jest?
Nie wiem. Wzruszył ramionami Grunhagen. Uznałem, że od nawracania są bracia krzyżowcy.
Krzyżacy, poprawił go twardo chwał.
Ja tam byłem na rejzie na pogan, ale nie żeby ich nawracać, tylko żeby ich bić. Więc odebrałem mu znak przy najświętszej męki Chrystusowej. Odebrałem od niego zeznanie i zostawiłem. Ale przy mnie palił się już od kolan w górę, więc nawet jeśli go tam miał kto zagasić, to nie wiem, czy będzie jeszcze z niego pożytek.
Władysław ucałował krzyż i zacisnął na nim palce.
Jakiej nagrody żądasz?
Spytał.
Zbawienia, odpowiedział Grunhagen. Ale zgodnie z regułą wypraw krzyżowych mam je już raczej zapewnione. Od ciebie, książę, nie żądam nic. Wypełniam swój chrześcijański obowiązek.
Oddzięczę ci się, rycerzu Grunhagen. Poważnie odpowiedział Władysław.
Skoro to dla ciebie tak ważne, książę.
Grunhagen wstał. Trudno było wyczuć z jego głosu intencje, bo mówił zawsze tym samym tonem.
Ważne, bardzo ważne.
Władysław chwycił go za ramiona i potrząsnął nimi.
Macieju, znajdź beczkę najlepszego wina dla mych gości.
Ściskając w dłoni krzyż, usiadł z powrotem na ławie.
Jest wielki post, książę.
Niepewnie powiedział stolnik i cześnik w jednym.
No i trudno.
Drzwi dworzyska otworzyły się nagle i do izby wraz ze wściekłym podmuchem śniegu wbiegł jakiś człowiek. Zdjął futrzaną czapę i otrzepując się ze śniegu wzrokiem potoczył po izbie.
Książę!
Zawołał przecierając mokrą twarz i mrużąc oczy przed światłem.
Wieści z Poznania! Pilne!
Ktoś ty?
Zapytał chwał, bo nie rozpoznawał przybysza.
Kanonik Piotr! Poseł od arcybiskupa Jakuba Świnki. Od rana błądzę po puszczy, szukając księcia Władysława.
Gość ruszył od drzwi na środek, popatrzył po obecnych i skłonił się przed stojącym u szczytu ławy Grunhagenem.
Książę!
Grunhagen zamrugał i wskazując głową na siedzącego Władysława powiedział. Tam jest twój książę.
Poseł przez chwilę był skonsternowany.
Władysław skinął, by się przybliżył.
Piotr skłonił się nisko.
Wybacz mi, książę.
Mów.
Król Przemysł zamordowany. Arcybiskup wzywa cię, byś niezwłocznie przybył do Poznania. Na pogrzeb i na elekcję nowego władcy królestwa.